Prawo pierwsze. Spraw, by było to oczywiste. Rozdział czwarty. O człowieku, który źle wyglądał. Psycholog Gary Klein opowiedział mi kiedyś historię o pewnej kobiecie, która uczestniczyła w spotkaniu rodzinnym. Miała za sobą wiele lat pracy jako sanitariuszka i po przyjściu na imprezę wystarczyło jej jedno spojrzenie na teścia, by zaniepokoić się jego stanem zdrowia. Źle wyglądasz, stwierdziła. No ty też nie wyglądasz kwitnąco, odparł żartobliwie teść, który czuł się znakomicie. Musisz natychmiast jechać do szpitala, nalegała. Kilka godzin później, po badaniu, które ujawniło w jednej z arterii zator grożący zawałem, mężczyzna został poddany ratującej życie operacji chirurgicznej. Gdyby nie intuicja synowej, mógłby umrzeć. Co dostrzegła sanitariuszka? Jak udało jej się przewidzieć prawdopodobny zawał? W razie zatoru w arteriach organizm stara się pompować krew do najważniejszych organów, niejako odbierając ją peryferyjnym obszarom ciała pod powierzchnią skóry. W rezultacie dochodzi do zmiany ukrwienia twarzy. Po wielu latach pracy z ludźmi chorymi na serce, kobieta nieświadomie nabrała umiejętności rozpoznawania tego rodzaju zmian na pierwszy rzut oka. Nie potrafiła nazwać tego, co dostrzegła na twarzy teścia, ale wiedziała, że coś jest nie tak. Podobne przypadki zdarzają się w innych dziedzinach. Na przykład analitycy wojskowi potrafią odróżnić na radarze piknięcie oznaczające pocisk rakietowy wroga od sygnału własnego samolotu, choć oba obiekty lecą z tą samą prędkością na tej samej wysokości i na radarze pod praktycznie każdym względem wyglądają tak samo. Podczas wojny w Zatoce Perskiej komandor porucznik Michael Riley uratował okręt wojenny, wydając rozkaz zestrzelenia pocisku, mimo że na radarze jednostki rakieta wyglądała tak samo jak własne samoloty. Podjął właściwą decyzję, choć nawet jego przełożeni nie potrafili stwierdzić, jak tego dokonał. Są kustosze, którzy umieją odróżnić autentyk od mistrzowsko wykonanego falsyfikatu, chociaż nie potrafią określić, jakie konkretnie szczegóły wzbudziły ich wątpliwości. Doświadczeni radiolodzy są w stanie na podstawie tomografii mózgu wskazać region narażony na wylew, zanim niewprawne oko dostrzeże jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze. Słyszałem o fryzjerkach, które potrafią stwierdzić, czy klientka jest w ciąży, tylko na podstawie wyglądu włosów. Ludzki mózg jest maszyną do przewidywania. Nieustannie śledzi otoczenie i analizuje gromadzone informacje. Jeśli masz z czymś regularnie do czynienia, jak sanitariuszka oglądająca twarze ludzi po zawale lub analityk wojskowy śledzący pociski na ekranie radaru, twój mózg dostrzega najistotniejsze sprawy, wgłębia się w szczegóły i kataloguje te informacje do późniejszego wykorzystania. Przy odrobinie wprawy możesz podświadomie, bez namysłu, wyłowić sygnały pozwalające przewidzieć konkretne rezultaty. Mózg automatycznie zapamiętuje lekcje płynące z doświadczenia. Nie zawsze potrafimy wyjaśnić, czego się uczymy, ale proces nauki trwa nieustannie, a zdolność do wychwytywania istotnych w danej sytuacji sygnałów jest fundamentem każdego nawyku. Nie doceniamy tego, ile nasze mózgi i ciała są w stanie zrobić bez udziału naszej świadomości. Nie mówisz przecież włosom, by rosły. Nie każesz sercu pompować, płucom oddychać albo żołądkowi trawić. A jednak organizm wykonuje te i wiele innych czynności na autopilocie. Jesteśmy czymś więcej niż tylko świadomym ja. Na przykład głód. No skąd wiesz, że jesteś głodny? Nie musisz zobaczyć leżącego na blacie ciastka, by uświadomić sobie, że przyszła pora, by coś zjeść. Mechanizmy apetytu i głodu są podświadome. W organizmie działają różne pętle informacji zwrotnych, stopniowo sygnalizujące, że czas na kolejny posiłek i śledzące, co dzieje się wokół ciebie oraz w tobie. Pragnienia mogą narastać także dzięki hormonom i innym krążącym w ciele związkom chemicznym. Nagle robisz się głodny, choć nawet nie wiesz dlaczego. To jedno z najbardziej zaskakujących spostrzeżeń dotyczących nawyków. Nie musisz być świadomy sygnału, aby uruchomić nawyk. Możesz dostrzec okazję i podjąć działanie bez rozmyślnego zwracania na to uwagi. Właśnie dlatego nawyki są tak przydatne. I to samo czyni je niebezpiecznymi. Podczas nabywania nawyków twoimi działaniami kieruje automatyczny, nieświadomy umysł. Wpadasz w stare kolejny, zanim zdasz sobie sprawę z tego, co się dzieje. Dopóki ktoś nie zwróci ci na to uwagi, możesz nie wiedzieć, że zasłaniasz usta dłonią za każdym razem, gdy się śmiejesz, że przepraszasz przed zadaniem pytania, albo iż masz nawyk wchodzenia komuś w słowo. A im częściej powtarzasz te schematy, tym jest mniej prawdopodobne, że zaczniesz kwestionować to, co robisz i zastanawiać się, czemu postępujesz właśnie tak, a nie inaczej. Słyszałem kiedyś o sprzedawcy, któremu polecono przecinanie zużytych kart prezentowych po wykorzystaniu przez klientów znajdujących się na nich środków. Któregoś dnia sprzedawca obsługiwał kolejno kilku klientów, którzy robili zakupy za karty prezentowe. Gdy podeszła następna osoba, sprzedawca wyjął klientowi z dłoni bankową kartę kredytową, sięgnął po nożyczki i zanim spojrzał na osłupiałego klienta i uświadomił sobie, co robi, odruchowo ją przeciął. Prowadząc badania, natknąłem się też na przypadek pewnej kobiety, byłej nauczycielki przedszkolnej, która przeniosła się do korporacji. Choć pracowała z dorosłymi, nie oduczyła się starych nawyków i ciągle pytała kolegów, czy umyli ręce po wyjściu z toalety. Czytałem też o mężczyźnie, który przez wiele lat był ratownikiem na basenie i później na widok biegnącego dziecka zdarzało mu się krzyknąć "Stój!" w obawie, by się nie poślizgnęło. Sygnały wyzwalające nawyki z czasem stają się tak oczywiste, że ich nie dostrzegamy. Smakołyki na blacie kuchennym, pilot obok kanapy, telefon w kieszeni. Reakcje na te sygnały są zakodowane tak głęboko, iż chęć do działania może pojawiać się na pozór znikąd. Z tego powodu proces zmiany zachowania należy zacząć od świadomości. Zanim będziesz mógł skutecznie wytworzyć nowe nawyki, musisz zapanować nad tymi już istniejącymi. To zaś może być większym wyzwaniem niż się zdaje, bo silnie zakorzeniony nawyk jest w znacznym stopniu nieświadomy i odruchowy. A dopóki taki nawyk jest nieuświadomiony, nie możesz oczekiwać jego zmiany. Jak powiedział psycholog Carl Jung, dopóki nie uświadomisz sobie nieświadomego, będzie ono kierowało twoim życiem. A ty nazwiesz to przeznaczeniem. Tablica punktacji nawyków. Japońskie koleje są uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał okazję przejechać się pociągiem w Tokio, zauważysz, że tamtejsi maszyniści mają specyficzny nawyk. W trakcie prowadzenia pociągu postępują według rutynowego schematu polegającego na wskazywaniu różnych obiektów i głośnym ich nazywaniu. Gdy pociąg zbliża się do sygnalizatora, maszynista wskazuje go gestem i mówi "zielone światło". Przy wjeżdżaniu pociągu na stację i odjeżdżaniu z niej maszynista wskazuje prędkościomierz i na głos odczytuje aktualną, dokładną prędkość. W chwili odjazdu maszynista wskazuje tablicę z rozkładem jazdy i podaje czas. Na zewnątrz, na peronach, inni pracownicy wykonują podobne czynności. Przed odjazdem każdego pociągu pracownicy stacji gestem wskazują krawędź peronu i oświadczają "wszystko w porządku". Każdy szczegół jest identyfikowany, wskazywany i głośno nazywany. Proces ten, tak zwany pokazuj i mów, z japońskiego shisa kanko, z angielskiego pointing and calling, pełni funkcję systemu bezpieczeństwa, mającego na celu zmniejszenie liczby pomyłek. Wydaje się głupi, ale doskonale się sprawdza. Wskazywanie i nazywanie ogranicza liczbę błędów nawet o 85%, a liczbę wypadków o 30%. Podczas odwiedzin w Japonii na własne oczy widziałem, jak ta strategia uratowała życie pewnej kobiecie. Jej mały synek wsiadł do Shinkansena, jednego ze słynnych japońskich superszybkich pociągów osiągających prędkość grubo ponad 300 km na godzinę, dokładnie w chwili zamknięcia drzwi. Matka została na peronie, a ręka, którą wyciągnęła po dziecko, uwięzła w drzwiach. Pociąg ruszyłby z zaklinowaną ręką kobiety, ale tuż przed odjazdem pracownik kolei przeprowadził rutynową kontrolę bezpieczeństwa peronu, metodą wskazywania i nazywania. W ciągu niecałych 5 sekund dostrzegł kobietę i powstrzymał pociąg przed odjazdem. Drzwi się otworzyły, zapłakana matka podbiegła do syna, a chwilę później ekspres bezpiecznie odjechał ze stacji. Nowojorska sieć kolei podziemnych, MTA, wprowadziła zmodyfikowaną wersję tego systemu, bazującą na samym wskazywaniu, i w ciągu 2 lat od wdrożenia liczba przypadków nieprawidłowego zatrzymywania wagonów metra na stacjach zmalała o 57%. System pokazuj i mów jest tak skuteczny, bo przenosi nieświadomy nawyk na bardziej świadomy poziom. Ponieważ maszyniści muszą się posługiwać wzrokiem, gestami, mową i słuchem, mają większą szansę na dostrzeżenie problemu, zanim stanie się coś złego. Moja żona zachowuje się podobnie. Ilekroć przygotowujemy się do jakiejś wycieczki, wymienia na głos najważniejsze przedmioty zapisane na liście z rzeczami do zabrania. Zabrałam klucze, zabrałam portmonetkę, zabrałam okulary, zabrałam męża. Im bardziej odruchowe staje się jakieś zachowanie, tym mniejsza szansa, że świadomie będziemy się nad nim zastanawiać. A jeśli robiliśmy coś już 1000 razy, to zaczynamy przegapiać pewne sprawy. Zakładamy, że następny raz będzie taki sam jak poprzedni. Tak mocno przywykamy do robienia tego, co zawsze robiliśmy, że nie namyślamy się ani chwili, czy jest to słuszne, czy nie. Wiele potknięć można w dużej mierze przypisać nieuświadamianiu sobie czegoś. Jednym z największych wyzwań związanych ze zmianą nawyków jest pielęgnowanie świadomego skupienia na wykonywanych działaniach. To w pewnym stopniu wyjaśnia, dlaczego konsekwencje złych nawyków mogą stanowić dla nas zaskoczenie. Potrzebujemy systemu pokazuj i mów w życiu osobistym. I takie też są korzenie tablicy punktacji nawyków. Prostego ćwiczenia, które możesz wykorzystać do postępowania z większą uważnością. Aby stworzyć taką tablicę, sporządź listę codziennych nawyków. Może ona wyglądać na przykład tak. Budzę się, wyłączam budzik, zerkam na telefon, idę do łazienki, ważę się, biorę prysznic, myję zęby, nitkuję zęby, używam dezodorantu, odwieszam ręcznik, ubieram się, robię sobie herbatę itd. Po uzupełnieniu listy przyjrzyj się poszczególnym zachowaniom i zadaj sobie pytanie, czy ten nawyk jest dobry, zły czy neutralny. Jeśli to dobry nawyk, postaw przy nim znak plus. Jeśli zły, postaw znak minus. A jeśli neutralny, oznacz go symbolem równa się. Przedstawiona lista mogłaby na przykład wyglądać następująco. Budzę się, równa się. Wyłączam budzik, równa się. Zerkam na telefon, minus. Idę do łazienki, równa się. Ważę się, plus. Biorę prysznic, plus. Myję zęby, plus. Nitkuję zęby, plus. Używam dezodorantu, plus. Odwieszam ręcznik, równa się. Ubieram się, równa się. Robię sobie herbatę, plus. Znaki, jakie postawisz przy konkretnych nawykach, są uzależnione od sytuacji oraz od obranych celów. Dla kogoś, kto chciałby schudnąć, zjedzenie słodkiego rogala co dzień rano mogłoby być złym nawykiem. Dla kogoś, kto chciałby przytyć, to samo zachowanie mogłoby być dobrym nawykiem. Wszystko zależy od tego, nad czym pracujesz. Zainteresowani słuchacze mogą pobrać szablon do utworzenia tabeli punktacji nawyków na stronie atomichabits.com/scorecard. Punktowanie nawyków może też być nieco bardziej skomplikowane z jeszcze innego powodu. Etykietki dobry nawyk i zły nawyk są trochę nieścisłe. Nie ma bowiem dobrych albo złych nawyków. Są jedynie nawyki skuteczne. Chodzi o skuteczność pod względem rozwiązywania problemów. Wszystkie nawyki, nawet te złe, w pewien sposób ci służą i właśnie dlatego je powtarzasz. Na potrzeby tego ćwiczenia kategoryzujesz nawyki pod kątem korzyści, jakie przyniosą ci one w dłuższej perspektywie. Dobre nawyki zasadniczo dają pozytywne rezultaty. Efekty złych nawyków są negatywne. Palenie papierosa może złagodzić stres w danej chwili, temu służy ów nawyk, ale w dłuższej perspektywie nie jest to zdrowe zachowanie. W razie dalszych problemów z ocenieniem konkretnego nawyku, posłuż się pytaniem, które stawiam sobie w takich sytuacjach. Czy ten nawyk pomaga mi się stać takim człowiekiem, jakim chciałbym być? Czy ten nawyk przybliża mnie do stania się taką osobą, jaką chciałbym być, czy wręcz przeciwnie? Nawyki umacniające pożądaną tożsamość są na ogół dobre. Nawyki sprzeczne z pożądaną tożsamością są na ogół złe. Tworząc tabelę punktacji nawyków, początkowo nie musisz niczego zmieniać. Celem jest po prostu zorientowanie się w sytuacji. Przyglądaj się swoim myślom i działaniom bez oceniania i wewnętrznej krytyki. Nie obwiniaj się za błędy i nie chwal się za sukcesy. Jeśli co rano jesz czekoladowe ciastko, po prostu przyjmij to do wiadomości, niemal tak, jakby była mowa o kimś innym. Ciekawe, że ten człowiek robi coś takiego. Jeżeli kompulsywnie się objadasz, po prostu zauważ, że dostarczasz organizmowi więcej kalorii niż powinieneś. Jeśli marnujesz czas w internecie, stwierdź beznamiętnie, iż spędzasz życie w sposób odbiegający od własnych oczekiwań. Pierwszy krok do zmiany złych nawyków polega na tym, by zwrócić na nie uwagę. Jeśli czujesz, że sprawia ci to problemy, możesz wypróbować w codziennym życiu metodę pokazuj i mów. Nazwij głośno działanie, nad podjęciem którego się zastanawiasz, oraz jego rezultat. Jeżeli chcesz ograniczyć nawykowe objadanie się śmieciowym jedzeniem, ale zauważysz, że sięgasz po kolejne ciastko, powiedz głośno: chcę zjeść to ciastko, choć tego nie potrzebuję. Ciastko tuczy i źle wpływa na zdrowie. Słuchanie nazywanych na głos złych nawyków sprawia, że ich konsekwencje stają się bardziej realne. Nadaje to działaniu większy ciężar gatunkowy niż zwykłe bezrefleksyjne podążenie kolejnami starego przyzwyczajenia. To podejście zdaje egzamin, nawet jeśli chodzi o zapamiętywanie zadań na liście spraw do załatwienia. Wystarczy głośno powiedzieć: jutro po lunchu muszę iść na pocztę, by zwiększyć szansę na zrobienie tego, co się zaplanowało. W ten sposób potwierdzasz potrzebę podjęcia działania, a od tego może wiele zależeć. Proces zmiany zachowania zawsze zaczyna się od świadomości. Sposoby takie jak pokazuj i mów, czy karta punktacji nawyków, mają na celu skłonienie cię do dostrzeżenia własnych przyzwyczajeń oraz do uświadomienia sobie istnienia sygnałów, które je wyzwalają. A to z kolei pozwala na podjęcie korzystnych działań. Podsumowanie rozdziału. Po nabraniu w czymś wprawy, mózg nieświadomie wybiera sygnały skojarzone z konkretnymi rezultatami. Kiedy nawyki stają się odruchami, przestajemy zwracać uwagę na to, co robimy. Proces zmiany zachowania zawsze zaczyna się od świadomości. Musisz być świadomy nawyków, aby móc je zmienić. Metoda pokazuj i mów pozwala przenieść nieświadomy nawyk na bardziej świadomy poziom poprzez zwerbalizowanie działań. Tabela punktacji nawyków to proste ćwiczenie, dzięki któremu możesz zyskać większą świadomość własnego zachowania.